Moi drodzy, w pobliżu Uniwersytetu Wrocławskiego, a zatem we Wrocławiu, znajduje się niewielka, ale bardzo ciekawa restauracja. I to nie ze względu na to, że serwuje wyjątkowe potrawy, ale szczególną uwagę zwraca wystrój wnętrza tegoż miejsca. Otóż ten, który prowadzi restaurację, umieścił na jednej ze ścian portrety noblistów, ale w bardzo ciekawy sposób. Otóż tych, których wynalazki przyczyniły się do tego, aby ludzkość mogła się rozwijać, choćby od strony technicznej, te obrazy, te portrety wiszą w normalny, naturalny sposób. Natomiast wynalazki tych, którzy jednak przysłużyli się do tego, że dany wynalazek posłużył raczej przeciwko ludzkości, odwróceni są głowami w dół. W ten sposób pokazał, że wybór człowieka musi zawsze być podejmowany w zgodności z rozumem, z mądrością życiową i w wolności rzeczywiście. Wolności jednak, która ma nieść dobro. Kochani, mówię dzisiaj o tym dlatego, ponieważ po pierwsze w jakiś sposób mobilizuje nas do tego tematu dzisiejsze Słowo Boże, a z drugiej strony kolejny raz trzeba sobie powiedzieć, że jesteśmy stworzeni przez Boga do tego, aby codziennie podejmować decyzje, przeróżne decyzje, te mniejsze i te większe. Te takie codzienne, które mówią mi, z kim mam się spotkać, jaki posiłek mam przygotować, ale i te obejmujące całość ludzkiego życia, z kim spędzić resztę swojego życia, kogo wziąć sobie za współmałżonka, współmałżonkę, jakie studia skończyć, jaką pracę podjąć. A zatem stajemy codziennie przed bardzo konkretnymi wyborami. I kochani, te wybory są nam potrzebne. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób rozwijamy się, dojrzewamy. Podejmujemy kolejne wyzwania. Oczywiście, że jest to ryzykowne, ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że człowiek, który ryzykuje, rozwija się. Smakuje też tego życia. Ryzyko daje poczucie może jakiejś formy niebezpieczeństwa, ale też fascynacji. Dlatego te wybory, przed którymi codziennie jesteśmy stawiani, to tylko po to, aby się rozwijać. Oczywiście, że niełatwo jest podjąć czasami konkretną decyzję. Niełatwo, bo to też świadczy o tym, że decyzja, będąc czymś trudnym, wymaga, że jakby podejścia pod górę, na szczyt. Ale wiemy, kochani, dobrze, że jeżeli mamy wejść na szczyt, mamy zdobyć konkretną górę, no to jest sprawą oczywistą, że nie będzie w dół, właśnie będzie pod górę. Jeśli mamy dojść do źródła, to zawsze będzie pod prąd. Jestem góralem, jak patrzyłem na te szczyty, które otaczały mój rodzinny dom, Pieniny, Tatry, Gorce, to miałem zawsze świadomość, że jak chcę iść tam troszeczkę wyżej, to zawsze będzie pod górę. Moi kochani, jednak Pan Bóg w tych decyzjach nie zostawia nas osamotnionych. Otóż stwarzając nas na swój obraz i swoje podobieństwo, tchnął w nas swoje życie. Ale tchnął je w taki sposób, że dał nam rozum. Rozum, który wie, co jest dobre, a co jest złe. I kochani, prawo naturalne jest głęboko wpisane w nasze serce. Pan Bóg przypomniał nam o tym poprzez ustanowienie 10 przykazań danych Mojżeszowi. Pan Bóg przypomniał nam to poprzez nauczanie Jezusa tutaj na ziemi. Pan Bóg przypomina nam poprzez nauczanie Kościoła o 10 przykazaniach. Ale, moi drodzy, te 10 przykazań, one są wpisane w nasze serce. Bo każdy z nas dobrze wie, że nie powinien kraść, bo w ten sposób zabiera coś, co do niego nie należy. Nie powinien zabijać, bo panem życia i śmierci nie jest człowiek. Nie powinien źle o innych mówić, składać fałszywej przysięgi, bo szkodzi komuś. I to, kochani, zobaczcie, jest wpisane w nasze serce. To prawo z natury dane człowiekowi przez samego Stwórcę. I rozum o tym doskonale, moi drodzy, wie. I trzeba iść za rozumem. Bo on mi jasno podpowiada, co jest dobre, a co jest złe. W kolejności Pan Bóg dał nam pamięć. Pamięć w postaci mądrości. Spójrzcie, uczestniczymy poprzez życie w różnych sytuacjach. Spotykamy się z różnymi osobami. I w ten sposób uczymy się mądrości. Podejmujemy decyzje. Czasami te decyzje są dobre, czasami są gorsze. Poprzez te sytuacje, kiedy sparzyliśmy się na czymś czy na kimś, wiemy, że nie możemy iść w tym kierunku. I w ten sposób uczymy się mądrości. Człowiek powielokroć uczy się mądrości na własnych błędach, o ile potrafi je dobrze wykorzystać. A zatem błąd nie musi być porażką. Może być możliwością, która sprawi, że człowiek więcej już go nie popełni, a zatem skorzysta z błędów przeszłości i będzie człowiekiem mądrym obecnego czasu. I ta pamięć w postaci mądrości jest nam, kochani, bardzo potrzebna. Dzisiaj młodzi ludzie są bardzo inteligentni, co wcale nie znaczy, że są mądrzy życiowo. Czasami są życiowymi głupcami, niedoświadczonymi, mówiąc dosadnie. Oczywiście w świecie wirtualnym może młodsze pokolenie potrafi się dobrze obracać, elektronice, przepływie informacji, ale kochani, dopiero życie, lata wytrwałości, cierpliwości, odwagi dają mądrość i tego uczymy się całe życie, całe życie. I to jest druga sprawa, którą Pan Bóg nam dał. I trzecia, wolność. Wolność, która jest najcenniejszym i najtrudniejszym i najbardziej ryzykownym prezentem, łaską ze strony Pana Boga. Bo człowiek może swojemu Stwórcy powiedzieć nie, nie chcę Cię. Może drugiemu człowiekowi powiedzieć nie chcę Cię w moim życiu. Samemu sobie może powiedzieć poprzez odebranie sobie życia nie chcę Cię, nie chcę siebie. Spójrzcie, jaki trudny, wymagający prezent Pan Bóg dał każdemu z nas. Ale jednocześnie ufając, że człowiek dobrze go wykorzysta. Bo kochani, wolność wcale nie polega na robieniu tego, co chcę, ale na lubieniu to, co posiadam. Wolność to jest niczym nieskrępowana możliwość czynienia dobra. Dobro zawsze i wszędzie i wobec każdej osoby możesz nieść. I jeśli to robisz, to znaczy, że jesteś człowiekiem wolnym. Nic cię nie krępuje. Kochani, to są bardzo trudne i wymagające trzy sfery naszego życia, by dobrze wykorzystywać rozum, pamięć w postaci mądrości i wolność. I dzisiejsze błogosławieństwa, które słyszeliśmy, potwierdzają nam, że trzeba iść tą drogą. Trudną, wymagającą, po ludzku nas przerastającą, ale dającą szczęście, bo błogosławiony to szczęśliwy, to cieszący się życiem. I Jezus nie boi się powiedzieć, że człowiek szczęśliwy to ten, który będzie doświadczał ubóstwa, czyli pewnego rodzaju braku, głodu, który się będzie smucił czasami. Dlaczego? Ponieważ człowiek kierujący się błogosławieństwami to ten, który chce istnieć dla innych, dla Boga, chce siebie rozdawać. A jak siebie będzie rozdawał, choćby w ten najprostszy sposób, jaki mówi święty brat Albert, będąc chlebem do dyspozycji każdego człowieka, no to będzie doświadczał jakiejś formy ubóstwa, będzie doświadczał jakiejś formy niedosytu, bo mógłby dać jeszcze więcej, ale na chwilę obecną nie potrafi. Choćby mama, która mówi, no dzisiaj to mogłabym swojemu synowi czy swojej córce dać więcej czasu, więcej miłości, więcej ciepła, więcej bliskości, a nie dałam tego 10 lat temu, 20, 30. Ale mówię takiej mamie, ale wtedy dałaś tyle, ile potrafiłaś. I człowiek błogosławieństw to ten, który właśnie chce jak najwięcej siebie rozdawać, być dla innych. I w ten sposób i sam jest szczęśliwy, i inni są szczęśliwsi wokół niego. I tu, kochani, wcale nie chodzi o jakieś nadzwyczajne, przerastające nas po ludzku sprawy. Tu chodzi o dobre słowo. Tu chodzi o uśmiech. Tutaj chodzi o proste gesty pomocy. Chodzi o czas. Wiecie, że dzisiaj to, czego najbardziej potrzebuje drugi człowiek, to czas i obecność. Tego potrzebuje człowiek najbardziej. A zatem, jeśli chcesz siebie rozdawać, to rozdawaj swój czas, bo czas to miłość. Rozdawaj swoją obecność, czyli twoje bycie. Niekoniecznie dam ci to czy tamto. dam Ci siebie, moją obecność, mój czas. To są najcenniejsze prezenty, które mogę dać drugiemu człowiekowi. Oczywiście, że one są wymagające, trudne, czasami trzeba z czegoś zrezygnować, ale dają radość tym, z którymi codziennie mogę się spotykać. Kochani, jednocześnie to czwarte błogosławieństwo, o którym dzisiaj Jezus mówi, jest chyba najtrudniejsze, najbardziej wymagające, bo Jezus mówi, że jesteśmy błogosławieni, kiedy będziemy odrzuceni, wyłączeni, znienawidzeni, z pogardą traktowani. No tak jest, jeśli człowiek ma zasady, jeśli człowiek kieruje się konkretnymi prawidłami moralnymi, jeśli że zachowuje przykazania, no to będzie wytykany, będzie wyszydzony, będzie czasami gdzieś na margines spychany i za staroświeckiego traktowany. Kochani, jak tak podróżuję po Polsce, jadąc na rekolekcje, przykładowo z Krakowa, a większość jednak czasu spędzam w pociągu, jestem bez habitu, to tyle człowiek się nasłucha, głupot, tyle krytyki, tyle narzekania, tyle mówienia, jak to jest źle, jak to żyjemy w najtrudniejszych okolicznościach globu ziemskiego i w najgorszym miejscu chyba na ziemi. I kochani, po co to wszystko? Człowiek błogosławieństw to ten, który potrafi dziękować, potrafi życiem się cieszyć, który widzi, że jest źle, ale nie tragizuje, nie próbuje rozwijać tego zła do takich rozmiarów, że zabija w sobie nadzieję, ale wręcz przeciwnie, próbuje coś zrobić z tym światem, ze swoim otoczeniem, z sobą samym, aby było lepiej. Co ja mogę zrobić, żeby ten świat był szczęśliwszy, radośniejszy, bardziej błogosławiony? Kochani, na koniec pewne świadectwo. Myślę, że ono będzie dobrą puentą dzisiejszego rozważania. Otóż, kiedy pracowałem w naszym klasztorze w Przemyślu, na grupę biblijną przychodziła kobieta już w takim bardziej podeszłym wieku. To, co przyciągało wzrok, to jej taki trochę nienaturalny wygląd, bo miała skarłowaciałe ciało. Nie miała jednej ręki, a druga właściwie w formie takiego kikuta tylko wystawała. Ale kochani, Helenka, bo tak miała na imię, czy tak ma na imię, pomimo swojego kalectwa i niedołężności posiadała niezwykłe poczucie humoru, ciągły uśmiech na twarzy. Zawsze pamiętam, że siedziała w pierwszej ławce i potrafiła tym optymizmem i nadzieją zarażać. Oczywiście, że czasami za dużo mówiła, czasami próbowała jakoś zdominować wspólnotę. Może nas to denerwowało, ale kochani, tak patrzę na te 5 lat mojego czasu w Przemyślu i nigdy nie odważyłem się zapytać, co się stało. Dlaczego tak wyglądasz? Dlaczego masz takie zdeformowane ciało? Nie masz jednej ręki? Czy to jakiś wypadek? I moi drodzy, pewnego dnia, rok 2015, otwieram tygodnik Gości Niedzielny i patrzę, jest jej fotografia. Trochę zdziwiony, bo wiem, że żeby fotografia i pokaźny wywiad mógł się w Gościu Niedzielnym pojawić, no to sprawa musi być naprawdę rzeczywiście bardzo ważna dla redaktora naczelnego. Wywiad był na temat właśnie jej życia, wyglądu i tego, co się stało. I tak czytam i powiem wam, że tak pokornieje. Taki mały się robię. I te moje problemy, i te moje dramaty życiowe, i te pustynie, o których dzisiaj mówi pierwsze czytanie, jakoś takie się mniejsze robią wobec wielkości tej osoby, którą miałem przed sobą przez tyle lat, a której nie bałem się zapytać, co się stało. Kochani, w latach 50. mama Heleny stwierdziła, że kolejne dziecko, jakim była ona, nie urodzi się. Akurat był to moment, kiedy testowano tabletkę wczesnoporonną i jej mama zdecydowała się na to rozwiązanie. Los chciał jednak, że dzieciątko się urodziło. Odrzucone pod sercem, jednak ujrzało światło dzienne. Urodziła się zdeformowana, właśnie taka powykrzywiana, bez jednej ręki, ale pełna życia. Lekarze nie wierzyli, że ma tyle sobie życia i chęci do życia. Matka na widok swojego dziecka, wiecie co powiedziała? Cytuję, zlikwidujcie ją. Zlikwidujcie ją. Mocno to brzmi, ale kochani, nie wiem czy wiecie, ale 2 tygodnie temu w jednym ze Stanów Ameryki gubernator wpadł na genialny pomysł, w cudzysłowie genialny, że rodzice mają prawo do dziecka również po narodzeniu, a zatem mogą z tym dzieckiem, jeśli się im nie podoba, zrobić co chcą, również zadać śmierć. Szatańskie to jest. Szatan się cieszy wobec takich rozwiązań ludzkości. Chichocze się z nas. Bo swój cel osiąga. I kochani, takie słowa to dziecko otrzymało, ale lekarze, genialni lekarze, co zrobili? Inkubator, a później dom dziecka, gdzie miała być 4 lata, ale na wszelkie sposoby próbowano naginać prawo, by była dłużej, była do 7 roku życia. W wieku 7 lat musiała wrócić do rodzinnego domu, gdzie nikt nie wiedział o jej istnieniu. I nagle rodzina dowiaduje się, że jest dziecko, że jest siostra, że jest jeszcze jedna osoba w rodzinie. Matka jej nie przyjmuje. Całą sprawę opieki nad Helenką próbuje jakoś zepchać na swoje córki. Helenka nie może wychodzić z domu, sąsiedzi o niej nie wiedzą. Dzięki Bogu znalazł się wujek, który zapewnił jej dobry dalszy los w postaci i wykształcenia, i domu, i pracy. Kiedy zmarł jej tata, pojechała na pogrzeb. Na pogrzebie matka powiedziała, ale na mój pogrzeb nie waż się przyjeżdżać. Kiedy jednak zmarła matka, Helena pojechała na pogrzeb. Pobłogosławiła mamę. Przebaczyła jej to ciągłe odrzucanie. To tak jakbyśmy dzisiejszą Ewangelią się sugerowali, to biada, którą otrzymywała. Biada ci, bądź przeklęta. Wybaczyła. Odrzucona pod sercem, odrzucona po narodzeniu, odrzucona w wieku 7 lat, odrzucona przy pogrzebie taty przez własną mamę. Kochani, widzicie, to jest droga człowieka błogosławieństw. Wymagająca, prawda? Trudna. Ale gdyby poszła tylko Helenka za myśleniem typowo ludzkim, i zaczęła się obrażać na świat, na ludzi, na Boga, na matkę, na siebie samą, to nigdy by tutaj radości na świecie nie doświadczyła. Znalazła i wspólnotę, i osoby, dla których była kimś ważnym, pomimo tego, że tak, a nie inaczej wyglądała. Tak, kochani, żyje człowiek błogosławieństw. W ten sposób, będąc blisko źródła, jakim jest Bóg, wydaje piękne owoce. Jest zielone, jak to drzewo opisane w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I dlatego, kochani, życzę wam, abyśmy razem byli ludźmi błogosławieni, abyśmy się nie bali ryzyka, abyśmy byli ludźmi odwagi, którzy chcą wybierać zawsze dobro i w ten sposób innym i sobie dawać szczęście. Amen.